Cześć, z tej strony Jacek. Słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w rok. Dzisiaj mamy dzień 270 i czytamy drugą księgę Kronik, rozdziału od 21 do 24. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na temat tego podcastu, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl. Ci z nas, którzy faktycznie czytają też te rozdziały, które mamy na dzisiaj już na samym początku, pewnie drapią się po głowie i myślą sobie, to nie zapowiada się dobrze. I rzeczywiście te rozdziały, które mamy na dzisiaj są pełne historii, które, no właśnie, nie spodziewalibyśmy się, że może koniecznie takie rzeczy będą działy się w biblijnej historii, niemniej jednak się dzieją. No i oczywiście też mówimy tutaj o powtórce tego, co już zresztą czytaliśmy, jeśli chodzi o samą kwestię tak ogólnie historii Izraela, w tym przypadku do niewoli babilońskiej. No i teraz, to co zaczyna się i zaczyna nam całą serię bardzo tragicznych wydarzeń, to jest historia króla, który zaraz po Jehoszafacie, który, jak też już rozmawialiśmy, był fajnym gościem, był naprawdę sensownym królem w wielu względach. Ma on jednak syna, który okazuje się sensowny nie być. Bo teraz Jehoszafat generalnie zadbał o swoich synów. Wszyscy oni na samym początku czytamy, że zostali przez ojca obdarowani hojnie darami w srebrze, w złocie, klejnotach. Mieli warowne miasta w Judzie, po prostu bomba. Ale werset trzeci mówi nam, że władzę królewską jednak przekazał Jehoramowi, ponieważ był on pierworodnym. No i teraz, oczywiste jest to, że król Jehoszafat postąpił zgodnie z tym, jak po prostu to dziedzictwo miałoby wyglądać. Niemniej jednak zaraz po tym widzimy, że była to tragiczna pomyłka, żeby rzeczywiście trzymać się tej zasady i władzę przekazać najstarszemu, bo najstarszy okazał się być kompletnym wariatem. Jak tylko zaczął być królem, trochę się umocnił, to na samym początku w wersecie czwartym czytamy, że wybił mieczem wszystkich swoich braci, a także niektórych książąt Izraela. Początek tych rozdziałów na dzisiaj jest naprawdę kiepski i później wcale niekoniecznie jest jakoś wybitnie lepiej. Więc tak, rozdział 21 to jest historia króla Jehorama, który, jak już widzimy, jest totalny dramat. Dramat jest do tego stopnia, że nawet pod koniec rozdziału 21 czytamy, że gdy odszedł, nikomu nie było go żal. No i rzeczywiście nam też pewnie nie jest żal chłopa w żaden sposób. I moglibyśmy liczyć, że w tym momencie może historia się odwróci, może będzie trochę lepiej, no ale jaki ojciec, taki syn? Pojawia się nam na scenie Achazjasz. Achazjasz był co prawda najmłodszy, no ale wszyscy inni zostali przy innej okazji wymordowani. I też sam Achazjasz znowu nie jest jakoś szczególnie wybitną postacią. Znowu nie jest żadnym pozytywnym gościem, który pomoże nam tutaj rzeczy jakkolwiek odkręcić. I też widzimy dlaczego. Jego panowanie jest bardzo krótkie. Panował raptem rok. I w wersecie drugim i kawałek dalej, rozdział 22 czytamy, że jego matka miała na imię Atalia i była wnuczką Omriego. Achazjasz również kroczył drogami rodu Achaba. Pomagała mu w tym jego matka, która była jego doradczynią. Czynił on to, co złe w oczach pana, podobnie jak ród Achaba. Potomkowie tego rodu byli mu bowiem doradcami po śmierci ojca ku jego własnej zgubie. Właśnie za ich radą Achazjasz wyruszył synem Achaba, Joramem, królem Izraela, pod Ramot-Gileackie na wojnę z królem Aramu Hazaelem. Aramejczycy pobili wówczas Jorama. No i tam dalej czytamy o tym, jak wyglądała historia tego naszego tutaj znowu dosyć niefortunnego króla, ale też widzimy ważny powód tego, dlaczego on był tak zwalonym królem, jakim był. Jego matka była córką Achaba. Jeżeli chcecie przypomnieć sobie więcej na temat Achaba, to wspomnieliśmy go w poprzednim odcinku i jeszcze więcej o nim znajdziemy w pierwszej księdze królewskiej, gdzie też odrobinę mu poświęciliśmy. No jedna rzecz, która w tych rozdziałach może dla nas być bardzo ważną lekcją, co też okaże się zaraz przy kolejnych władcach, to jest to, komu my pozwalamy na to, żeby byli naszymi doradcami. Bo w tym przypadku widzimy, że największym problemem Achazjasza była jego matka, która zwyczajnie miała ogromny wpływ na swojego syna. Podobnie jak zresztą jej matka miała wpływ na Achaba, którego była żoną. Mówimy tutaj o Jezebel, która była chyba najmroczniejszą kobiecą postacią w Biblii w ogóle. Naprawdę dramat, jeśli chodzi o tą kobietę. No i tutaj Atalia zdecydowanie idzie śladami rodziców i świetnie jej to idzie. Historia generalnie w pewien sposób odbija się również na Królestwie Południowym, gdzie na północy był dramat, to teraz na południu robi się dramat, dlatego że de facto u władzy w pewien sposób jest właśnie Atalia. No i teraz mówię w pewien sposób tutaj, bo na razie ona jest w miejscu, gdzie ma wpływ na swojego syna tylko i wyłącznie, co już jest wystarczającym problemem i wyraźnie jest zaznaczone to, że to przez jej wpływ rządy króla Achazjasza wyglądają tak, jak wyglądają. No i jest dramat. I jednocześnie też nie dziwi to, że w sytuacji, kiedy mamy króla, który podejmuje tak beznadziejne decyzje pod wpływem tak beznadziejnej doradczyni, no to też jego rządy nie trwają długo. No i kiedy tylko Achazjasz ginie, to do władzy dochodzi, no, nie kto inny jak jego matka. Bo tak jak być może właśnie już kojarzymy z początku tego rozdziału, w okolicznościach, które jakoś szczegółowo nie są opisane, zginęli wszyscy bracia króla Achazjasza, więc on w zasadzie był jedynym, i też najmłodszym tutaj z tego rodzeństwa, jedynym potencjalnym następcą tronu, został tym królem. Doradców miał, jakich miał. No i ta doradczyni dorwała się do władzy. I po raz kolejny domyślacie się, że nie będzie tutaj działo się szczególnie dobrze, jeżeli Atalia zostaje królową. No a też zostaje królową między innymi dlatego, abstrahując od kwestii rodzeństwa Ahazjasza, zostaje królową też dlatego, że zwyczajnie zabiła wszystkich potomków rodu Judy po to, żeby zwyczajnie nie było, nie miał kto jej się tam postawić. Z tym, że, jak to w takich historiach też często się dzieje, czytamy, że w wersecie 11, że Jehoszabat, córka króla, wzięła Joasza, syna Ahazjasza, wykradła go spośród synów królewskich, których miano zabić, i wraz z jego mamką umieściła go w pokoju sypialnym. Jehoszabat, córka króla Jehorama i żona kapłana Jehojady, uczyniła to dlatego, że była siostrą Ahazjasza, ukryła go więc przed Atalią i ta go nie zabiła. Następnie ukrywała się z nim w świątyni Bożej przez 6 lat, podczas gdy Atalia sprawowała rządy nad krajem. No i rozdział 23 traktuje właśnie na temat tych rządów, które, jak się domyślacie, nic tutaj ciekawego nam nie wniosły i pod koniec tego rozdziału Atalia ginie, co też dla nas może być pewną ulgą. No i teraz, rozdział 24 to już jest, no, całkiem pozytywna postać do pewnego momentu, bo po niej na król właśnie na tron wchodzi król Joasz. Ten król Joasz, który został uratowany z tej rzezi potomków królewskich, o którym wcześniej wspomnieliśmy. I teraz on po raz kolejny pokazuje nam tą lekcję, o której wspomniałem chwilę wcześniej, kiedy to Atalia była doradczynią Ahazjasza, no to widzimy, że sprawy miały się kiepsko. I tutaj Joasz z kolei czytamy od samego początku, że miał 7 lat, kiedy został królem, a panował w Jerozolimie 40 lat. Jego matka miała na imię Sibia, a pochodziła z Berszeby. Joasz czynił to, co prawe w oczach pana, przez wszystkie dni życia kapłana Jehojady. Jehojada dobrał mu 2 żony, z którymi Joasz miał synów i córki. Co ważne, jeśli chodzi o samego Joasza, no to był gówniarz. To był, wiecie, 7-latek, który zostaje królem. I teraz moglibyśmy sobie pomyśleć, okej, to tutaj dalej pewnie będzie ciekawie, jeżeli dzieciak zostaje królem. Okazuje się jednak, że dzięki temu, jakiego miał doradcę, okazuje się być fantastycznym królem. Tak długo, jak słucha się swojego doradcy. Bo właśnie w tym fragmencie, który też przeczytaliśmy, widzimy, że dopóki kapłan Jehojada żył, dopóki miał wpływ na młodego króla, to tak naprawdę w państwie działo się dobrze. I też widzimy, że Jehojada sam dobrał mu nawet żony. I znowu wiem, że powiedział, no to ustawiane małżeństwa. Z perspektywy tego, jak wyglądała historia w Izraelu i w Judzie, i z perspektywy tego, jak też Bóg patrzył na kwestię małżeństwa, jak bardzo małżonkowie, w tym konkretnym przypadku żony, mogą mieć wpływ na mężów, zwyczajnie zależało mu na tym, żeby to przede wszystkim nie były osoby spoza potomków Izraela. I takie mam wrażenie, że ta wzmianka tutaj też wskazuje nam na to, że Jehojada zadbał o to, żeby jak najlepiej przygotować Joasza do sprawowania władzy. Po to, żeby też nie rozglądał się gdzieś tam po jakichś innych narodach z jakimiś kobietami, które później z dużą dozą prawdopodobieństwa odciągną go od tego, żeby szedł za Bogiem. Ten sam Jehojada dba o to, żeby samemu dobrać żony dla młodego króla, bo wie, jak ogromne znaczenie będzie miało to, kto będzie najbliżej króla. No i teraz, w rozdziale 24 czytamy o odnowie świątyni. Czytamy o tym w zasadzie, jak wyjątkowym królem był Joasz, bo co by nie było, musisz być dosyć wyjątkowym królem, żeby, tak jak to jest zresztą opisane w tym rozdziale, nałożyć na ludzi podatki, z których to podatków ludzie będą się cieszyć. Taka niespodzianka. Być może pierwsza tego typu historia, jeśli chodzi w ogóle o całą historię podatków, kiedykolwiek, że nagle władca nakłada podatki związane tutaj konkretnie z odbudową świątyni, z których ludzie się cieszą i oni chętnie te podatki płacą. Po prostu rewelacyjna sytuacja, ale też widzimy to, że właśnie sam stan duchowy ludzi w tamtym momencie był trochę lepszy. Widzieli nadzieję na to, że sprawy w końcu pójdą właściwym torem, bo też prawdopodobnie rozumieli to, za czyją sprawą nasz obecny władca dobrze sobie radzi. A było to związane z kapłanem, który był jego bezpośrednim doradcą i z tym, że ten kapłan zwyczajnie był porządnym chłopem. Dbał o to, żeby iść Bożymi drogami. Niemniej jednak Jehojada w końcu umiera. Czytamy o tym od wersetu 15, że zestarzał się i syty dni umarł. Licząc sobie w chwili śmierci 130 lat, pogrzebano go w mieście Dawida obok królów, gdyż dokonał wiele dobrego w Izraelu w sprawach dotyczących Boga oraz jego świątyni. Z jednej strony możemy mieć oczywiście poczucie, że Joasz był naprawdę fajnym władcą, ale on tylko i wyłącznie był dobrym władcą do pewnego momentu, dlatego że Jehojada miał na niego ogromny wpływ. Zaraz później, mówiąc zresztą o wpływie, czytamy, że po śmierci Jehojady przybyli książęta Judy, złożyli pokłon królowi, a król zaczął ich słuchać. No i tutaj niestety sprawy już poszły w bardzo złą stronę. W pewnym momencie pojawia się ostrzeżenie skierowane do króla, które jest powiedziane pod wpływem Bożego Ducha przez Zachariasza, o czym czytam w wersecie 20, że wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. Stanął on przed ludem i zawołał: tak mówi Bóg, dlaczego łamiecie przykazania Pana, nie macie przy tym powodzenia. Puściliście Pana, dlatego i On opuścił was. I czytamy, że wówczas sprzysięgli się przeciwko niemu i ukamienowali go na rozkaz króla na dziedzińcu świątyni Pana. Król Joasz nie pamiętał łasy, którą okazał mu Jehojada, ojciec Zachariasz. Przeciwnie, zabił jego syna, a gdy Zachariasz umierał, powiedział: Niech Pan wejrzy na to i wymierzy karę. No i do końca tego rozdziału czytamy o tym, w jaki sposób Bóg wymierza karę przez to, że Aramejczycy najeżdżają na Judę. Co ciekawe, widzimy też, że samo wojsko Aramu było niewielkie, jeśli chodzi o siłę, ale Bóg zwyczajnie pozwolił na to, podobnie jak to się działo w drugą stronę bardzo często, żeby to słabszy, czy pozornie słabszy, wygrał nad tym silniejszym i silniejszym w tej sytuacji była Juda. Niemniej jednak ponieśli konsekwencje swoich beznadziejnych wyborów, czy też wyborów króla. I w ten też sposób sprawiedliwości stało się za. Jedna rzecz, która w tych historiach nam się pojawia, to jest kwestia tego, komu pozwolimy na to, żeby miał wpływ w naszym życiu. Widzieliśmy to w przypadku Atalii, która miała wpływ na swojego syna i która była naprawdę znowu strasznie mroczną kobietą, jeśli chodzi o całą historię Izraela. Później mamy z kolei Joasza, który właśnie z jednej strony byśmy powiedzieli, no był spoko królem, ale widzimy, że on był spoko królem tylko dlatego, że w rządzeniu pomagał mu, muszę to nazwać pomocą, być może w ogóle trochę za niego rządził, czy jego rękoma niejako rządził Jehojada, kapłan, który był naprawdę porządnym chłopem. I tutaj i w jednej, i w drugiej historii widzimy coś, co może dla nas być bardzo wartościową lekcją do tego, żeby zastanowić się na tym, kto tak naprawdę ma wpływ na mnie, na moje życie, kto kształtuje mój światopogląd, kto sprawia, że myślę tak, jak myślę, że podejmuje decyzje, jakie podejmuje. Oczywiście, jakby decyzje podejmujemy za siebie, ale często to, dlaczego pewne decyzje podejmujemy, jest spowodowane różnymi wpływami, które dopuszczamy do swojego życia. I wiem, że moglibyśmy, wiecie, rozmawiać na temat tego, nie wiem, czego słuchasz, co oglądasz, z kim się zadajesz i tak dalej. I ktoś może powiedzieć, a tam Jacek, to takie tam pitolenie dla dzieci, wiesz, bo to trzeba zawsze dzieciom mówić, że wiesz, żebyś miał dobrych kolegów, żebyś później sam nie był dziadem, czy coś takiego. W tym przypadku historii, które dzisiaj przeczytaliśmy, widzimy, że dorośli ludzie, dorośli poważni ludzie, tak naprawdę byli w pewien sposób odbiciem ludzi, którymi się otaczali. I bez względu na to, jak bardzo byśmy nie chcieli powiedzieć, że wiecie, ale ja mam silny kręgosłup moralny i tak dalej. Jeżeli dopuścimy w swoim życiu wpływy, które mogą nas ściągnąć na jakieś złe tory, na tory, w ramach których nie będziemy szli Bożą drogą, tylko będziemy szli jakąś drogą, czyjąś drogą, którą ktoś dla nas wymyślił, z pewnością nie będzie to w takiej sytuacji Bóg, no to zwyczajnie nie dziwmy się, że później sprawy w naszym życiu wyglądają, jak wyglądają. Ważne jest to, żeby otaczać się dobrymi, wartościowymi ludźmi, żeby czytać rzeczy, które zwyczajnie będą nam dodawać życia, a nie sprawiać, że będziemy gdzieś w jakiś sposób rozglądać się za innymi opcjami, w ramach których będziemy szukać, nie wiem, szczęścia, czego tamkolwiek będziemy szukać. Niemniej jednak prawdziwe szczęście, prawdziwe spełnienie jesteśmy w stanie doświadczyć wtedy, kiedy żyjemy blisko Boga i staramy się, na ile tylko możemy, chodzić Jego drogami. To jest, wydaje mi się, najważniejsza lekcja związana z tym, co dzisiaj czytamy w drugiej księdze Kronik. Bo tak jak widzieliście też, w dwóch historiach mieliśmy i ten beznadziejny wpływ, i ten dobry wpływ. I w każdym przypadku osoby, które nie wydawały się odgrywać pierwszoplanowej roli, tak naprawdę nadawały kierunek historii. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek znowu wydał się wam być wartościowy. Pomógł wam w jakiś sposób i być może rzeczywiście spojrzymy sobie na to właśnie, czego słucham, jakie głosy dopuszczam do swojego życia po to, żeby iść drogą, którą Bóg przygotował dla każdego z nas. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej, mieli jakieś pytania, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl lub możecie też do mnie napisać na adres jacek@bibliawrok.pl i do usłyszenia w kolejnym odcinku.